Ewelina Buczyńska, dzień dobry, w to niedzielne popołudnie. W podlaskich charakterach dziś opowiadać o sobie będzie Rafał Rutkowski, pochodzący z Białegostoku artysta i teraz w dowolnej kolejności aktor teatralny, aktor filmowy, stand-uper. Za chwilę zresztą postaramy się wyjaśnić, co oznacza to słowo, bo część słuchaczy może nie wiedzieć. Witam cię serdecznie w twoim rodzinnym mieście, nie tylko w swoim imieniu, rzecz jasna również słuchaczy. I jeszcze co najmniej kilku innych osób, twoich dawnych kolegów, którym zdradziłam, że będziemy rozmawiać.
No przede wszystkim jest mi niesmiernie miło, że 4 razy wystąpię z aktualnym programem w Białymstoku. Jest to mój rekord. Cieszę się, że ludzie chcą tu na mnie przychodzić, troszeczkę się pośmiać i wyluzować. Znaczy w ogóle w Białymstoku zawsze mi się grał fajnie, czy to był teatr, czy stand-up. Jakoś tak na ziemi rodzinnej, jakoś tak człowiekowi tak fajniej po prostu.
Od początku roku miałeś występy w blisko 40 miastach. I nie było to tylko Mazowsze i Podlaskie, gdzie jesteś najbardziej znany. To również między innymi Tarnów, Kraków, Tarnobrzeg, Iława, Kartuzy, Gliwice, Rybnik, Myślenice. Naszą rozmowę też przesuwaliśmy, bo bilety na występ sprzedały się ekspresowo i organizator dołożył drugi występ. Jesteś bardzo popularny, ludzie chcą cię oglądać. Spodziewałeś się tego? Jak sobie z tym radzisz?
No,
jesteś świetny.
No, mam nadzieję, to znaczy, wiesz, no, tak zwana sława i popularność to są pochodne tego, co się robi. No, ja pracuję w teatrze, w filmie, w telewizji, dosyć sporo w internecie, więc siłą rzeczy ludzie mnie kojarzą, znają. Po tylu latach tak wychodzi, z czego ja się oczywiście cieszę, bo to, że ludzie przychodzą na moje występy, czy mówię, czy do teatru, czy na stand-up, jest to bardzo fajne, miłe. I muszę powiedzieć, że publiczność w Polsce jest bardzo sympatyczna. To znaczy ta popularność, w moim przypadku przynajmniej, raczej są to same pozytywne doznania niż jakieś negatywne, więc to jest bardzo fajne.
Zaczynałeś od teatru, założyłeś montownię, potem były inne deski. Teraz jesteś w kabarecie Pandemon. Grałeś też w filmach i tutaj zapewne stąd największa popularność. Zerknę na kartkę Ladies, Planeta Singli, Listo do M2, Dom nad Rozlewiskiem. Oczywiście wiele innych, między innymi komediowych ról, a niedawno całkiem taka odmienna rola, bardzo poważna, poważnego naczelnika więzienia w serialu Gra z cieniem. U boku same prawie, że sławy, znani polscy aktorzy. Powiedz, i raptem co? Odchodzisz od tego i zostajesz stand-uperem? Wyjaśnijmy może przy okazji, co to jest ten stand-up.
Tak,
po polsku.
Tak,
to jest
tak,
co, kabareciarz w pojedynkę? Jakbyś to wytłumaczył?
Znaczy, ja myślę, że publiczność w Polsce mniej więcej już się orientuje, bo stand-up w Polsce jest tam powiedzmy 14 czy 15 lat, tak na serio. Stand-up jest to forma komediowa, gdzie wychodzi jedna osoba z mikrofonem i opowiada żarty na scenie. To jest jakby najprostsza definicja.
Skeczysta. Żarty skecze.
Nie niektórzy mówią stand-upista, niektórzy mówią, wiesz,
ale mimo
komik.
Wszystko to od angielskiego.
Tak, nie. Stand-up jest od angielskiego, chodzi stand-up, czyli stać. Natomiast w Polsce na stand-uperem mówi się komik, czyli coś jakieś przed wojną było. Komik był przed wojną takim fachem. Potem to jakoś zanikło, był kabareciarz i tak dalej, a teraz znowu wróciło, więc ja jak podaję swoją jakby wizytówkę, to mówię aktor łamane przez komik i to się bardzo dobrze zgadza, bo ja jestem aktorem z wykształcenia, skończyłem szkołę teatralną, nauczyłem się tego fachu, natomiast komikiem jestem od urodzenia. Nie wiem, czy możemy zdradzać, ale możemy. Ja tutaj z panią redaktor Eweliną przez 8 lat siedzieliśmy w jednej klasie w podstawówce, więc my się znamy troszeczkę więcej i jeżeli pamiętasz, raczej nie byłem ponurakiem, tylko człowiekiem raczej wesołym i zabawowym, bo tak jestem od urodzenia, więc ten komik jest we mnie od urodzenia, a aktor jest z wykształcenia. Więc stand-up jest jakby taką naturalną moją drogą szukania takiej czystej komedii w 100%, gdzie w teatrze, w filmie i tak dalej, no nie mogłem tak do końca się wyszaleć komediowo, tak? A jak wychodzę na scenę i przez 1,5 godziny tylko ja opowiadam ludziom żart, oni się śmieją, stwierdziłem, że to jest to, co chcę robić równocześnie z aktorstwem, więc taka dwupolówka.
Czyli nie było to tak, jak w przypadku, a może właśnie tak, jak w przypadku Artura Żmijewskiego, który niedawno tutaj śpiewał w naszym radiowym studiu Rembrandt z zespołem Utwory Coena. Powiedział, że od młodości marzył o tym, żeby śpiewać, poszedł w aktorstwo, a teraz już sobie może pozwolić na to, żeby realizować pasję.
Myślę, że to coś podobnego. W moim wypadku chodziło o to, że ja, wiesz, szukałem odwagi na to, żeby wyjść samemu przed ludzi i mówić swoimi tekstami, bo w stand-upie pisze się sobie samemu teksty. Jako aktor byłem przyzwyczajony do tego, że ktoś mi napisał, tak? Scenariusz, dialogi, monologi. Więc zajęło mi trochę czasu, żeby się odważyć i z moim bagażem aktorskim wejść jakby w buty komika i wyjść i już nie udawać jakiejś postaci kogoś, tylko wyjść jako Rafał Rutkowski, to wymagało trochę czasu i rzeczywiście zrealizowałem swoje marzenie i teraz się z tego bardzo cieszę.
Powiedziałeś, że teksty piszesz sam, to ciekawe. Właśnie chciałam zapytać, a co cię śmieszy i czy są jakieś ograniczenia, gdzieś jest jakaś granica, której nie przekroczysz, czy jakiś temat?
Ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś uprawia komedię z komikiem, robi stand-up, to nie ma ograniczeń, tak? To znaczy nie ma czegoś takiego, że ja zaczynając pracę nad programem czy żartem mówię, tych tematów nie będę ruszał. Nie, w moim wypadku jest tak, że jeżeli coś uważam, że może być zabawne, zajmuję się tym i sprawdzam, czy to rzeczywiście jest zabawne. A to, że czasami stand-up przekracza tematy tabu albo mówi o rzeczach, powiedzmy sobie, pieprznych lub tego, to tylko i wyłącznie jest lepiej. To znaczy, myślę, że dlatego ludzie stand-up w Polsce bardzo lubią i chcą oglądać stand-up, bo przypominam, to jest rozrywka dla dorosłych, tak? I takiej rozrywki ludzie w Polsce szukają, wiedząc, na co idą. I myślę, że to jest w stand-upie kuszące.
Internety piszą, że skupiasz się na relacjach damsko-męskich i na sprawach seksu, czyli nie tylko. Jak się okazuje. Mówisz, że co ci się przyjdzie do głowy, to próbujesz.
Tak, natomiast sprawy damsko-męskie są absolutnie bardzo ciekawe, sprawy seksu też i powiem więcej, ludzie chcą, publiczność w Polsce chce słuchać i słyszeć żarty na ten temat, bo to są takie tematy, powiedzmy, nieczęsto obrabiane, tak? I jeżeli ktoś potrafi z tego zażartować albo opowiedzieć jakąś ciekawą historię na ten temat, ludzie chcą tego słuchać i to też jest, uważam, fajne i to fajnego wprowadził stand-up jakby na scenę właśnie, że pozwalamy sobie żartować też z tak zwanych tematów, no powiedzmy sobie, tabu.
Rafał, uważam, że jesteś świetnym aktorem, nie tylko ja tak uważam.
Dziękuję za to.
Bo jeśli rola komediowa i nagle ktoś ci powie, że rolę naczelnika więzienia, no to mówiąc językiem młodzieży, dajesz radę. Jaką szkołę kończyłeś? W Białymstoku mamy szkołę
tak.
teatralną. A jednak wybrałeś Warszawę.
Wybrałem Warszawę ze względu na to, że tam była szkoła teatralna, aktor teatru dramatycznego, a w Białymstoku jest szkoła lalkarska. I ja chciałem być aktorem dramatycznym, teatralnym, ale ciekawostka, nie dostałem się z pierwszej listy w Warszawie, więc przyjechałem do Białegostoku na dodatkowe egzaminy i, szanowni państwo, dostałem się do białostockiej szkoły lalkarskiej i w dniu, kiedy się dostałem, wywieszono listę, że jestem studentem lalkarstwa, dostałem pismo z Warszawy, że moje odwołanie zostało przyjęte i przyjmują mnie na pierwszy rok Szkoły Teatralnej w Warszawie, więc pożegnałem moich przyszłych kolegów, których później o dziwo spotykałem na scenach teatralnych po latach. Niektórzy nie zostali lalkarzami, tylko aktorami teatru dramatycznego. Część lalkarzy znam, więc ta przygoda z Białymstokiem tak wyglądała. A chciałem być aktorem teatralnym, po prostu chciałem grać w teatrze. To mnie kręciło. Byłem w Białymstoku w kółku teatralnym Klaps.
Pani
Antoniny z świętej pamięci, tak. I tam spędziłem 2 lata cudowne. I tam się, można powiedzieć, zaraziłem teatrem. No i stamtąd stwierdziłem, spróbuję, a nuż się uda i się udało.
Jakieś jeszcze takie białostockie podłoże, które poskutkowało tym, że zostałeś aktorem?
Słuchaj, no jak po latach się okazało, to bardzo dużo aktorów z naszego miasta działa. Jest świetny Adaś Woronowicz, mój kumpel, z którym gramy razem, tak? Małaszyński, Kaśka Herman, Justyna Sieńczyło. No to pierwsi z brzegu, którzy są, to są ludzie stąd. Ja pytałem o fenomen Białegostoku i w ogóle naszego regionu. Dlaczego tylu ludzi dostaje się do szkoły i w ogóle, to powiedziano, że jedną z podstawowych rzeczy jest to, że my mówimy dobrze po polsku. No to Brawo. Znaczy, że nie chodzi o to, że mamy czasami ten zaciąg podlaski, bo to nie jest wada wymowy, to jest po prostu regionalizm. Natomiast chodzi o to, że tu władamy dosyć dobrze polszczyzną, więc ten element jest istotny, jak się jest aktorem. Po drugie, ludzie tu są jacyś tacy, mają wyobraźnię, tak? Co jest bardzo ważne w aktorstwie i w ogóle w teatrze. A po trzecie, są chętni do pracy, do takiego eksplorowania, do szukania i tak dalej. No po prostu ciekawi życia. No co ja wam będę mówił? Wszyscy jesteśmy stąd, więc wiem. Więc ja jestem takim ambasadorem naszego regionu i zawsze będę z tego, że tak powiem, dumny i będę się chwalił, że jestem stąd.
Cofnijmy się jeszcze troszeczkę w czasie. Wspomniałeś tutaj o naszej podstawówce. No pamiętam, że już wtedy nie byłeś typowym uczniem. Siedziałam przed tobą w ławce.
Ale ja ci chyba za warkocze nie ciągnąłem, prawda? Nie było takiej.
Bo ja nie miałam warkoczy, bo mi mama zawsze włosy ścinała.
No i bardzo dobrze. No to przynajmniej.
Jakoś tak płakałam chyba wtedy. Nie bardzo się cieszyłam z tego powodu. Dziewczynki lubią długie włosy.
No wiem, ale jakoś chyba dobrze ci wyszło, tak.
Nie,
tak.
Było nam tak wesoło tam, aż momentami za wesoło. Ja nie jestem pewna, czy przez ciebie uwagi nie dostałam do zachowania za to, że po prostu gadaliśmy.
Bardzo możliwe.
Mieliśmy świetne miejsce. Ty na ostatniej ławce z Wieśkiem.
Tak.
Ja z Aliną na przedostatniej, tak. No i tak.
Ja zawsze wolałam siedzieć w ostatniej ławce. Ja miałem ten syndrom ostatni. Zresztą zawsze byłem wysoki, więc...
Był pretekst,
żebyś
tam siadł.
Z tyłu, bo myśmy kończyli 301 szkołę podstawową imienia Janusza Korczaka w Białymstoku.
Jakby ktoś nie widział. Jest?
W Doilidach. Jest. Kiedyś nawet tam moi rodzice mieszkają. Jak przyjeżdżałem obok, zobaczyłem, Boże, jaka ta szkoła mała jest.
Kiedyś była duża.
Ja tam kiedyś jakieś wybory były jeszcze. Kiedyś miałem zameldowanie w Białymstoku. Pamiętam, poszedłem tam wrzucić.
Zagłosować.
Lata temu już byłem wtedy chyba na studiach i stwierdziłem, Boże, jakie to malutkie jest. A mi się wydawało to takie wielkie. Człowiek był wtedy... Śmieszne.
Z takich wspomnień jeszcze, to powiem, co ja pamiętam. To chyba 6 klasa. Była dyskoteka. Mieliśmy dyskotekę klasową. I pamiętam ciebie i twój sketch. Był to, nie wiem, czy pamiętasz, Teleexpress. I ty czytałeś newsy, uwaga, z rozwijanej, tak w bardzo szybkim tempie, rolki papieru toaletowego.
Co ty mówisz? W ogóle tego nie pamiętam.
Rafał, to było tak fantastyczne, że wow. Ja to do dzisiaj pamiętam. Ja nie musiałam długo szukać w pamięci. Ja to naprawdę pamiętam jako świetny sketch. Do dzisiaj uważam, że jeden z lepszych, które widziałam.
No widzisz, ja tego nie pamiętam.
To fajnie, że przyszedłeś. Co, że ci o tym powiedziałam?
Bardzo fajnie. Ja pamiętam tylko, że na dyskotekach podpierałem ściany, bo ja bałam się podejść do dziewczyn i nie potrafiłem tańczyć, więc chyba ten numer z rolku papieru był formą na to, żeby w ogóle zwrócić na siebie uwagę. No. Tak działają komicy.
Jasne, dlatego cię nie ma na tym takim zdjęciu, pamiętam, że La Isla Bonita i po tym utworze mieliśmy wspólne zdjęcie, jakoś cię tam nie ma.
No widzisz. No
jest Wiesiek, jest Agnieszka.
No tak.
Sympatyczne, uśmiecha. Ty byłeś pod tą ścianą, ale co jeszcze zapamiętałam? Zapamiętałam, że byłeś bardzo kreatywny, dzisiaj się to mówi. Kiedyś takiego słowa chyba nie było.
Tak, kiedyś się mówiło, ma wyobraźnię albo jest łobuzem.
Albo jedno i drugie.
Albo jedno i drugie.
Słuchaj, pisałeś wspaniałe wypracowania. Nie wiem, czy to pamiętasz. Wspaniałe, rewelacyjne. Wtedy jeszcze się odczytywało na głos przy całej klasie. Były rewelacyjne. Wszyscy ich z przyjemnością wielką słuchali. Natomiast nie było jeszcze czegoś takiego jak dysortografia, dysgrafia.
Tak.
I pamiętam, że miałeś takie oceny. Piątka wtedy była maksymalna. Miałeś piątkę za treść i dwóje za błędy. Pamiętasz to?
Tak. To fakt. Rzeczywiście. Bo fantazja mnie ponosiła. Ważna była treść. Natomiast absolutnie miałem problemy z ortografią. Rzeczywiście z interpunkcją. Do dziś mam ten problem, jak coś piszę, jakiegoś oficjalnego maila, to żona potem przychodzi i mówi, Boże drogi, jak ty w ogóle? Na szczęście są słowniki teraz i one mi, powiedzmy, przynajmniej ortografię sprawdzają, ale już tam interpunkcję ten. I mam to do dziś, dlatego uprawiam sztukę słowa, a to, co sobie piszę, no to ludzie nie widzą, co ja piszę, tylko słyszą, więc tak wybrnąłem z tego.
Słuchaj, ale mówisz, żona cię poprawia, a żona jest Szwedką, tak? No czy też wychowała się tylko w Szwecji?
Nie, no, znaczy w papierach jest Szwedką, ona tam się urodziła. Natomiast miała rodziców Polaków i nauczyli ją języka polskiego, mimo że nigdy nie chodziła do polskiej szkoły, ani nie mieszkała w Polsce, bo mieszkała w Szwecji przez większość swojego życia. Natomiast no, widać, jak ona jest zdolna, ponieważ ona poprawia mi interpunkcję i czasami ona lepiej wie, co, jak napisać słowo po polsku niż ja, więc no, to, no, więc tak to jest. Ale rzeczywiście jej polskie pochodzenia, znaczy to, że się urodziła w Szwecji i tak dalej, powoduje, że ona jest dwukulturowa, co jest w ogóle super, tak? Bo ja wtedy korzystam z tej drugiej opcji, z opcji szwedzkiej, która mi się bardzo podoba.
Podoba ci się, a my jesteśmy w programie Podlaskie Charaktery i czy w waszej relacji, w waszym związku jakoś ten podlaski charakter się ujawnia? Jak się dogadujecie?
Wiesz co, myślę, że jeżeli mówimy o takim podlaskim charakterze, to mam wrażenie, że ludzie z Podlasia mają jakby szersze horyzonty, to znaczy w tym sensie, że nie boją się świata, tak? Bo jak wiesz, podróżowałem po świecie i tak dalej, nie wiem, Zachód, Stany Zjednoczone, to spotykałem strasznie dużo ludzi z naszego regionu. Oczywiście niektórzy pojechali za chlebem, inni z miłości i tak dalej.
Mońki Siemiatycza.
Tak, Mońki Siemiatycza, dokładnie. I więc myślę, że to moja podlaska natura powodowała, że nie bałem się, prawda, sięgnąć po kobietę z innego kręgu kulturowego, ze Szwecji, która jest absolutnie innym krajem niż Polska, jeżeli chodzi o kulturę i tak dalej. Więc myślę, że tu, a z drugiej strony moja żona uwielbia ten Podlasie i w ogóle te tereny. Jesteśmy wielkimi fanami Białowieży, w której spędzamy każdą wolną chwilę.
Fantastycznie.
Tam jeździmy, lubimy tam przebywać, bo gdzieś czujemy bliskość, prawda, duchową, bardziej tam niż Mielno czy Kołobrzeg. Więc coś tak chyba z tej podlaskiej duszy jest. A czy można określić kogoś, że mam podlaski charakter czy coś? Nie wiem. Wydawało mi się, że ludzie na Podlasiu są tacy szczerzy, to znaczy nie ściemniają, wiesz, w tym
nie
sensie.
Nie kombinują?
Nie kombinują, wiesz, to nie jest typu, wiesz, Poznań, Kraków, jak tam się jest, że ludzie na Podlasiu są dosyć szczerzy i tacy prostolinijni w dobrym tego słowa znaczeniu. I myślę, że jeżeli mam coś takiego w sobie, to uważam to za plus.
Czy utrzymujesz z kimś kontakty z naszego miasta, regionu? Albo dobrze pamiętasz?
Cześć, z podstawówki, no to chyba najczęściej widuję ciebie, mimo że jest to raz na
20
raz od 20 lat, ale Wiesiek Żywolewski, mam nadzieję, że go spotkam, bo ma by przyjść na mój występ. Dawno się nie widzieliśmy. Kiedyś chyba Robert Cieśluk z naszej klasy wysłał mi jakiegoś maila czy coś na Facebooku. Facebook jest w ogóle fajną sprawą, bo czasami ludzie się odzywają. Ale o dziwo więcej kontaktów mam już z ludźmi z liceum, czyli z mojego trzeciego LO. I tam jakby ludzie są aktywniejsi, częściej się spotykamy i ze sobą gadamy, więc jak tu jestem, a moje występy no dają ten taki, wiesz, możliwość, że ludzie wiedzą, że na pewno będę, no to kupują bilety, potem się spotykamy. To jest strasznie fajne. Czasami ludzie z kolei z Białegostoku przyjeżdżali na moje występy do Warszawy, do teatru. Mówili, że będą, albo że jakieś załatwiam bilety czy coś. To też jest fajne, no bo wiesz, jak już wiadomo, że wystąpię, to wiadomo, że będę, tak, a nie, że tam może będzie, może nie będzie. Więc jakoś ten kontakt staram się utrzymywać, ale nie jest to oczywiście to, co bym chciał, no ale wiadomo.
Przekazuję pozdrowienia. Mam Rodę, nie wiem jak tam z tymi nazwiskami, ale masz pozdrowienia od Agnieszki, od Ewy.
Ojej, no to pozdrawiam gorąco i serdecznie. I mam nadzieję, że jakoś tam się zdarzy, że się spotkamy, no bo jak sobie ostatnio pomyślałam, ile my jesteśmy lat po podstawówce i tak dalej, to...
Ale nie wyglądamy, mam nadzieję.
Absolutnie nie, słuchaj. Kompletnie. My jesteśmy z tego pokolenia, co dają radę.
Słuchaj, może chciałbyś kogoś pozdrowić, bo tak o uczniach, a może nauczycieli jakieś pamiętasz?
Absolutnie nie pamiętam. Słuchaj, ja mam z podstawówki, nie pamiętam naszej pani wychowawczyni 1-3. Nie pamiętam, jak się nazywała.
Wysocka, moim zdaniem.
Grażyna Wysocka?
Helena
Wysocka. Właśnie, no widzisz, tutaj, tutaj mam problem. Natomiast z liceum...
No dobra. Cześć. Możesz pozdrowić panią od polskiego.
Nie wiem, czy pani od polskiego jeszcze żyje niestety. Ktoś mi mówił, że moja pani z liceum od polskiego chyba już niestety odeszła z tego świata. Natomiast mój pan wychowawca na pewno jest, tylko już chyba nie jest nauczycielem. I ktoś nawet gdzieś go widział. Więc jeżeli jest, to pozdrawiam gorąco serdecznie. Rafał Rutkowski, klasa 1, 2, 3, 4, G.
Też byłam trzecie. G.
Też byłaś G?
No. Tak.
No widzisz, no.
Ale pierwszy.
G. Ogólny z angielskim, taki klasyk,
tak,
klasyk.
Tak. No. Oczywiście, że tak.
Ogólny z angielskim.
To pozdrowienia mamy już załatwione.
Tak.
Cieszę się bardzo. Słuchaj, moi koledzy z redakcji mówili, że to będzie bardzo krótki wywiad i taki inny, bo będzie cały wypikany.
Nie.
Czy ludzie wiedzą, co to są piki? Tak, wiedzą.
Tak. No,
na
tak.
Brzydkich słowach.
Na brzydkich słowach, bo to część moich nagrań na YouTubie, która jest ze stand-upu, rzeczywiście zawiera mnóstwo wulgaryzmów. Nie jestem z tego dumny, natomiast... Wulgaryzmy w stand-upie pozwalają na takie...
Ekspresje?
Na ekspresję, wiesz, na pewnego rodzaju domknięcie i tak dalej. Stand-up jest możliwość, prawda, mówienia brzydkich słów. W życiu codziennym często nam się to zdarza, więc stand-up stara się być blisko takiej mowy potocznej, co jest i fajne, i nie. Nadużywanie tego oczywiście nie popieram. Natomiast cały czas się rozwijam jako komik i staram się ograniczać te słowa, to znaczy, żeby rzeczywiście no, one się nie przebijały. Jeżeli jest występ na żywo, to tak nie boli, wiesz, jak jest nagranie na przykład na YouTubie i ja to oglądam, to widzę, że rzeczywiście ekran powoduje coś, że trzeba by wypikiwać czasami, że tego jest za dużo, więc, ale zaręczam państwu, że w radiu Radio Białystok nie jest miejscem, w którym ja bym się zachowywał niekulturalnie. Jestem kulturalnym podlasianinem i tu rozmawiam normalnie.
Dziękuję ci bardzo, że ten wywiad nie miał konieczności wypikiwania. Rafał Rutkowski był gościem Podlaskich Charakterów. Bardzo serdecznie dziękuję.
Ja dziękuję, pozdrawiam wszystkich i życzę generalnie uśmiechu, bo jak się będziemy do siebie uśmiechać, to życie będzie 100 razy łatwiejsze. Pozdrawiam gorąco.
A teraz przed wami Rafał Rutkowski!
Jestem wielkim, kanapowym kibicem sportu. Oglądam wszystko jak leci. Karling, łucznictwo, wszystko. Nie uprawiałem sportu w dzieciństwie. Nie miałem czasu, ochot, nie wiem. Ale w życiu ojca sport pełni wielką rolę, szczególnie jak się ma syna. Kto ma syna, ten wie. W moim życiu przełomem był, jak mój syn skończył 5 lat, słuchajcie, przyszedł do mnie i mówi: tata, chcę uprawiać sport. A ja mówię: jest. Synku, zrobię z ciebie drugiego Lewandowskiego. Zrobimy tyle siana. Zobacz, ole, będzie piękna przyszłość. Synku, mówię. Mieszkamy w Warszawie. Mówię, jaka dyscyplina. Pieniążki nie grają roli. On do mnie mówi: tata, hokej. Ja prawie udaru wtedy dostałem. Bo hokeja w Warszawie nie ma. Na świecie on jest, ale go nie ma. Hokej w Warszawie to jest oksymoron, rozumiecie? Hokej w Warszawie to jest to samo, co skoki narciarskie w Sopocie, tak? To jest, słuchajcie, w Warszawie jest to tak niszowy sport, tak nikogo nie obchodzi hokej w Warszawie, że moim zdaniem mój syn więcej kumpli by zapoznał, jakby się zapisał do klubu zbieraczy pocztówek z lutniami z XVI wieku. Ja mu łzy w oczach, mówię: synku, poczekaj, zanim podejmiesz decyzję, czekaj, pokumajmy. Piłka nożna, tenis, żużel, siatkówka, wiesz, to są popularne sporty. Tatuś zainwestuje, mu się zwróci, rozumiesz? A z hokeja tatuś złotóweczki nie zobaczy. Poza tym, synu, względy praktyczne, mówię, ty całe życie będziesz grał i trenował w kasku. Nie zaszpanujesz fryzur jak Krychowiak czy Mbappé. Najważniejsza rzecz, mówię, ty nie będziesz miał zębów. Hokeiści nie mają zębów, krążkiem ci wybiją zęby. Mówię: synku, jak ty sobie wyobrażasz siebie w młodości bez jedynki? Po dwóch dniach będzie: dobra, niech będzie chodzić. Wszystko jedno, niech się ruszy. Na pierwszym treningu p***ł bemolut i mu się znudzi. Po drugie, hokeiści się biją, więc jest szansa, że kurtki na mieście bez walki mu nie zerwą, tak? Dobra, i słuchajcie, zacząłem chodzić. Na treningi pięciolatków na warszawskie lodowisko na Torwarze. I pierwsza rzecz, jaka mnie uderzyła, bo mówi się, że hokej to jest sport dla mężczyzn. To jest prawda. Wiecie dlaczego? Tam jest taki smród, że normalna kobieta tego nie wytrzyma. Nie, nie. Szatnia hokejowa śmierdzi tak, że szambo to przy tym sklep Rossmana. Chodzi o to, że hokeiści już od małego grają i trenują w tych kostiumach. Full kostiumy, kaski, ochraniacze, jakieś... Oni są ubrani jak Batman na zimę, rozumiecie? Oni w tym grają, trenują, pocą się, tylko oni tego nie piorą. Mówię: trenerze, może takie pytanie laika, dlaczego wy tego nie pierzecie? Bo to piorą tylko miętkie p***y. I oni po tych treningach wieszają to w takiej ciepłej, wilgotnej szatni. I moim zdaniem po paru tygodniach na tych ochraniaczach powstaje nowa tablica Mendelejewa. Moim zdaniem tam nowe formy białka, bo moim zdaniem tam powstaje nowe życie. Moim zdaniem jak warszawski Torwar zamykają na noc, gaśnie światło, te ochraniacze ożywają. Złażą z wieszaków, łączą się w pary i tańczą makarenę na lodzie. O, makarena! Moim zdaniem życie nie wyszło z morza. Życie wyszło z szatni hokejowej. Trzeba zmienić lekcję biologii. Drugi problem jest prosty. Wieziesz pięciolatka z przedszkola na zajęcia hokeja. I on w samochodzie, w tym foteliku, w kimę oczywiście, tak? I teraz on jest śpiący, a ja go muszę ubrać w te całe ciuchy. W rozbieraniu na śpiocha jestem mistrzem, ćwiczę z żoną co wieczór. Ale ubieranie na śpiocha to jest zupełnie inna jazda. Wiecie, to dziecko przelewa się przez ręce. Musisz założyć kask, łyżwy, sznurówki, troki, rzepy. Pół godziny się męczę, patrzę: to nie moje dziecko. Ja! Bo one jak śpią, wyglądają tak samo. Trening hokeja dla ojca to jest koszmar. Ja siedzę na widowni. Na widowni przy lodowisku, tam jest takie twarde krzesełko, niewygodne strasznie. I uwaga, cały rok jest jedna stała temperatura jak w kryokomorze. 5 stopni. W zimie zimno, w lecie zimno. W lipcu na trening szedłem w czapce, w rękawiczkach i w szaliku. Ludzie myśleli, że jest psychiatryka. Raz jechałem na trening, to mnie radiowóz gonił. No mówić. Więc siedzę na tym krzesełku i tam na lodzie to wygląda tak. Stoi 50 chłopców tego wzrostu. Wszyscy wyglądają identyko. Kask, kraty ochronne, że nie widzisz twarzy, koszulka tego samego koloru łyżwy. Ja nie wiem, który to mój syn. Nie wiem, nie poznaję. Ale muszę patrzeć, bo on patrzy, czy tata patrzy. Rozumiecie? Wiecie, ja myślałem, że trening hokeja pięciolatków będzie trochę jak hokej, może wolny. Nie, trening hokeja pięciolatków jest tak. Tych 50 stoi w takiej grupie, jak takie nieudane pingwiny. I trener z Białusi. Uwaga, treniruje! I rzuca krążek w róg lodowiska. I tych 50 nieudolnie na łyżwach do krążka. Ja myślę, kurwa, jeszcze godzina, ja na tym treningu. Oni 4 metry kwadrans jechali. Dojechali, trener rzucił krążek w drugi ruch i oni... Pielgrzymka Chromych na Jasną Górę. Panie, daj nam wzrok, daj nam wzrok. Kumacie? To tak wyglądało.
Był to fragment stand-upu pochodzącego z Białegostoku artysty Rafała Rutkowskiego.